12 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej będzie siatkówka, futsal, koszykówka, pięciobój nowoczesny i futbol amerykański. Startujemy. Siatkówka na początek. W sobotę Olimpia Sulęcin świętowała okrągły jubileusz 30-lecia klubu. Była to więc dobra okazja do, takiego odcięcia się od niezbyt wesołej ostatnio rzeczywistości pierwszoligowych sulęcińskich siatkarzy. Przypomnijmy, ekipa trenera Łukasza Hajca przegrała w Tauron pierwszej lidze 7 meczów z rzędu. No i zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do strefy spadkowej. I choć w tą minioną sobotę hasłem było świętowanie, to Filip Górecki zapytał przy okazji szkoleniowca Olimpii o ten kryzys zespołu.
30-lecie, jubileusz, impreza, środowisko zintegrowane, wszyscy uśmiechnięci. Dobrze się chyba zresetować w środku trochę sezonu ligowego.
No na pewno tak. No, przede wszystkim dzisiaj zostawiamy sezon ligowy, zostawiamy boisko i jest okazja do tego, żeby tutaj się spotkać. Jest wielu zawodników byłych, którzy występowali w tym klubie i pojawiło się na dzisiejszym balu. Czyli to naprawdę miła okazja. Staramy się raz co 5 lat robić taki bal, to już jest nasz drugi bal i fajnie, że ci ludzie wracają do tego klubu, czyli to pokazuje też, że Olimpia Sulęcin żyje i Olimpia Sulęcin naprawdę dobrze się kojarzy i z tego się bardzo cieszymy i świetna okazja do zabawy, do spotkania się po paru latach, po wspominania i myślę, że dzisiaj tego będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Ale nie wierzę, że nie padło lub nie padnie pytanie, albo może więcej od większej liczby osób. Łukasz, co się dzieje z zespołem?
Jeżeli padnie takie pytanie, powiem nie dzisiaj takie pytania. Dzisiaj jest zabawa, dzisiaj nie koncentrujemy się. To jest sport i tak jak mówię, nie chcę nawet dzisiaj o tym rozmawiać, ale...
Ale się umawialiśmy, że co krótko coś powiem.
Jasne, że tak. Naprawdę problemy, które mamy kadrowe, zdrowotne, one mają bardzo duży wpływ na to, w jakiej formie dzisiaj jesteśmy. I wierzę głęboko, że od poniedziałku będziemy trenować w 13-osobowym składzie i będziemy odbudowywać swoją formę. Mamy jeszcze na to dużo czasu, mamy 9 spotkań do rozegrania. Ja wierzę w tych chłopaków, wierzę w ten zespół, który naprawdę wykonuje niesamowitą pracę na treningu, wykonuje w tym sezonie niesamowitą robotę, pomimo tego, że teraz mamy, 7 bodajże albo 8 porażek z rzędu.
7 w lidze plus puchar.
To dla mnie nie ma to znaczenia. Musimy zachować spokój i musimy przede wszystkim przepracować w pełnym składzie i być cierpliwi, bo na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, tak samo jak dzisiaj, że nie wiedzieliśmy, czy ten bal dzisiaj się odbędzie, bo po prostu prądu dookoła nigdzie nie było i 2 godziny przed raptownie to wszystko zadziałało. Taki mamy sezon, ale takie rzeczy tylko budują i ja wierzę bardzo mocno w to, że te porażki, które ostatnio na się przytrafiają, te problemy zdrowotne, z którymi musimy się borykać i my sobie radzimy. Naprawdę jestem dumny z chłopaków, że radzą, przychodzą, w 8 trenujemy, ale nikt nie odpuszcza, każdy pracuje, każdy chce dźwigać, każdy chce wygrywać. Te zwycięstwa jeszcze do końca sezonu przyjdą.
To ostatnią rzecz dopytam tylko w tej kwestii. Bartosz Zrajkowski już się tak czuje na 100%, bo to rozumiem, że to jest tak naprawdę główny powód tego, co się działo w ostatnich tygodniach.
Nie powiedziałbym tego tak, że to jest główny powód. Bartek już jest w pełni zdrowy, jest w formie, ale my jako zespół, żeby grać, potrzebujemy wszystkich zdrowych zawodników. A ostatnie 3 tygodnie mamy tak, że... Jeden mecz gra na przykład Grzegorz Turek, bo Michał, ma kontuzję i odwrotnie. I tak samo jest na przyjęciu, tak samo jest na środku. I nie możemy też wytrenować sobie tych mechanizmów, powrócić do tych mechanizmów. My wygrywaliśmy zespołem i też przegrywamy zespołem dzisiaj, ale żeby wrócić do tego, to cały zespół musi być zdrowy i my musimy pracować nad tym i wrócić do tego.
Kończąc już w tym znowu wątku jakby jubileuszowym i tak dalej, wspomnień i tak dalej, ty sobie wyobrażasz życie poza Olimpią Sulęcin?
Tak, nie mam z tym problemu, naprawdę całe moje życie gdzieś kieruje się jedną zasadą, żeby robić to, co sprawia mi przyjemność i mnie cieszy. Jeżeli też skończyłem grać bardzo szybko, bo miałem 29 lat i mogłem sobie jeszcze grać jako zawodnik, ale bardziej mi dawało, większą przyjemność dawało mi praca z młodzieżą i praca jako trenera. I jak tylko się przetarzyła okazja, że mogę zostać trenerem, to z tego skorzystałem i zrezygnowałem z gry. Do momentu, kiedy mi to sprawia radość i przyjemność.
A widzę uśmiech na twarzy, czyli sprawia chyba?
Sprawia, cały czas sprawia, bo jak gdyby mi to nie sprawiało, to już dawno bym tego nie robił. Naprawdę proszę mi uwierzyć i do momentu, kiedy będzie mi to sprawiało radość i będą ludzie, którzy tutaj są dzisiaj i im też będzie to sprawiało radość, to Olimpia będzie się miała bardzo dobrze.
Tyle Łukasz Hajec, trener siatkarzy Olimpii Sulęcin. Spoglądamy na tabelę Tauron pierwszej ligi, jego zespół na miejscu 13. No i faktycznie sytuacja w tabeli nie jest najlepsza. Na 16 drużyn dodam. 22 punkty mają Sulęcinianie zgromadzone w 21 meczach. Punkcik mniej ma Chrobry Głogów. 5 punktów mniej ma Zaksa Strzelce Opolskie, a tabelę zamyka SMS PZPS Spa, który no ewidentnie jest najsłabszym zespołem w tej lidze, bo tylko 10 punktów jak do tej pory zgromadził. Liderem BBTS Bielsko-Biała, tutaj duża różnica, 51 oczek po stronie lidera. No oby się Sulęcinianie przełamali i oby w kolejnych meczach wygrywali, no i sobie zapewnili spokojne utrzymanie w tej pierwszej lidze, no bo to jest nas przecież jedyny przedstawiciel na tym poziomie rozgrywkowym. 22 minuty po godzinie 21. Po siatkówce będzie czas na futsal. Ekopola ZS-u Z Zielona Góra no niespodziewanie awansował do minionej soboty do pierwszej ligi. Zacznijmy od tego, że w meczu kończącym sezon w trzeciej grupie drugiej ligi akademicy wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 14-1. Niedługo później dowiedzieli się, że ich najgroźniejszy rywal, zespół Luxboru Pyskowice, przegrał u siebie z drużyną MTS-u Knurów 1-2. No i w takiej sytuacji awans był sporym zaskoczeniem zarówno dla trenera, jak i dla samych zawodników zielonogórskiej ekipy. Posłuchajmy materiału Marka Staniszewskiego.
Maciej Górecki, szkoleniowiec z ekipy zielonogórskiej. To, co wydawało się niemożliwe, stało się. Jesteście w pierwszej lidze.
Już kiedyś to przeżywaliśmy. Wtedy podjęliśmy złe decyzje, bo była identyczna sytuacja w pierwszej lidze. Byliśmy pewni, że coś już jest poza nami, że już generalnie jest załatwione i wtedy odpuściliśmy, no tak, można tak to nazwać. Teraz sobie na to nie pozwoliliśmy, mimo tej drugiej, bardzo słabej tej drugiej rundy. Zrobiliśmy wszystko, żeby być dzisiaj jak najlepiej przygotowanym do tego meczu. Wygraliśmy ten mecz, no i liczyliśmy na to, że historia się powtórzy i powtórzyła się. Też zespół, który rywalizował z nami bezpośrednio, w tym przypadku pierwsze miejsce w lidze, potknął się na swoim parkiecie. Udało nam się awansować.
Były wzloty, upadki. Chyba przed tym meczem nie wszyscy wierzyliście w to, że tak też może się zakończyć.
Z racji doświadczeń pierwszoligowych wierzyłem, że to jest możliwe. Przestrzegałem w tygodniu na treningach też chłopaków na to, żeby nie odpuszczać, żeby zrobić po prostu swoje i liczyć na korzystny wynik w Pyskowicach. To się zdarzyło. My też zagraliśmy dzisiaj bardzo skutecznie i trzeba się cieszyć. Czy cieszyć, to się jeszcze okaże, bo teraz trzeba zbudować zespół na pierwszą ligę.
Były problemy ze skompletowaniem zespołu, bo nawet w tych ostatnich meczach w bramce grał Sebastian Hausler.
Problemy kadrowe mamy od początku. Mamy bardzo wąską kadrę, praktycznie 12-13 zawodników to jest kadra nasza w tym sezonie i oni tak naprawdę cały czas grali z różnymi perturbacjami gdzieś tam zawodowo, osobistymi i ktoś nie mógł występować w danych konkretnych meczach. W końcówka nie było Kubowiczaka ze względów zawodowych. Maciek Dudek na początku sezonu nie mógł z nami trenować z powodów rodzinnych. W ostatnim meczu w bramce był Seba Hausler. Też z tego to wynikało, że właśnie dwóch bramkarzy podstawowych nie było. Poradził sobie. Trzeba teraz zastanowić się nad tym, jak poukładać sprawy pod pierwszą ligę. W tym układzie, w jakim funkcjonowaliśmy w tym sezonie, na pewno nie uda się utrzymać pierwszej ligi.
Patryk Jaśkiewicz, zdobywca 3 bramek w meczu z ekipą Śląska Wrocław, ale najważniejsze jest to, że jesteście w pierwszej lidze. To było na pewno sporym zaskoczeniem, bo tutaj największe emocje były w szatni.
No to prawda, mecz się ułożył bardzo dobrze, przeciwnik tutaj przyjechał młodzieżą, więc udało nam się wysoko wygrać. No ale to nie ten mecz miał największe znaczenie tak naprawdę w tej kolejce, no bo Pyskowice grały się z Knurowem, miały wygrać ten mecz tak naprawdę. Wydawało się, że wszystko mają w swoich rękach, no i jak się okazuje, przegrali. Także no, mamy niespodziewany awans.
Pierwsza runda w waszym wykonaniu znakomita, no a w drugiej jakby wszystko się posypało.
Wyjazdy to przede wszystkim wiedzieliśmy, że tak będzie, czyli wszystkie mecze w drugiej rundzie graliśmy na wyjazdach oprócz dzisiejszego. Trudne spotkania, rywale byli mocno zmobilizowani, bo wiadomo jak to jest zawsze, jak się gra z liderem, chce się go pokonać. A my po prostu graliśmy słabo i to myślę, że każdy tutaj z chłopaków czy trener powiedzą, że po prostu analizując te mecze na wyjeździe wszystkie, czyli drugą rundę graliśmy po prostu słabo i wydawało się, że już ten awans, który po pierwszej rundzie był jakby bardzo prawdopodobny, nam się wymknie z rąk. Ale skończyło się całkiem inaczej, no i bardzo się cieszymy z tego powodu.
Jesteś doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o futsal. Jak byś ocenił tę drużynę? Czy to jest drużyna, która może powalczyć w pierwszej lidze?
Potrzebujemy pewnej reorganizacji, potrzebujemy nowych zawodników, bo myślę, że na pierwszą ligę nie możemy grać tak naprawdę gdzieś tam dziesiątką ludzi, jeździć bez bramkarza, tak jak dzisiaj graliśmy z zawodnikiem z pola w bramce, bo mieliśmy swoje problemy też na tej pozycji. To musimy wzmocnić kadrę dość mocno, żeby po prostu mieć jakieś szanse gdzieś tam utrzymać się w tej lidze, bo tutaj jest kilku starszych zawodników, kilku młodszych, ale też nie wiadomo jak to będzie wyglądało w następnym sezonie. Tą drużyną na dzień dzisiejszy byśmy mieli bardzo duży problem, żeby tam się utrzymać, ale mam nadzieję, że po prostu przez ten czas trener tutaj i zarząd będą pracować nad tym, żeby się zebrać większą ekipą i mocniejszą i wtedy no, będziemy się starać na pewno, żeby przynajmniej się utrzymać. Nie wiem, jakie będą założenia. Zobaczymy od tego, jaka będzie kadra i jak to będzie wyglądało w lidze już.
Jakub Turowski, kapitan ekipy zielonogórskiej. Awans bardzo niespodziewany.
Bardzo sami jesteśmy zaskoczeni i bardzo szczęśliwi, bo naprawdę chyba przed meczem nie mieliśmy za wielkiej nadziei, patrząc na to, że Pyskowice miały wielkie aspiracje na awans. Ta runda była tragiczna, ale tak naprawdę koniec końców ważny punkt w Pyskowicach i dzisiaj te 3 punkty wystarczyły. To jest nagroda za tą pierwszą rundę.
Maciej Jankot, 3 bramki w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław. Zwycięstwem efektownym 14-1 przy porażce ekipy z Pyskowic przypieczętowaliście awans do pierwszej ligi.
Fajnie, że udało się strzelić parę bramek. Cała drużyna teraz w euforii. Przygoda zaczęła się nie tak dawno. Tutaj chłopacy są dużo bardziej doświadczeni, ale staram się uczyć troszkę od nich, słuchać cały czas rad trenera i mam nadzieję, że to będzie coraz lepiej wyglądało.
Ta pierwsza runda w waszym wykonaniu udana, potem jakby coś się posypało.
Na pewno na początku może na jakiejś świeżości jeszcze udało nam się te mecze wygrywać, później może jakieś zmęczenie, bo wszyscy grają też na trawie, może jakieś zmęczenie weszło trochę. Cały czas trenowaliśmy, do końca walczyliśmy, na szczęście udało się ten mecz wygrać, który był tak naprawdę, jak się okazało, najważniejszy i dobrze się wszystko skończyło.
Na zegarach 21:31 w tej części dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód porozmawiamy sobie o baskecie. W drugiej lidze koszykarzy w ostatniej kolejce porażka BC Swiss Krono Żary, Zigner Home Basket Nysa. Żaranie przegrali wyraźnie, bo 69-100, no ale trzeba przyznać, że grali z kilkoma kontuzjowanymi zawodnikami, natomiast ekipa z Nysy może pochwalić się, że ma w składzie byłego reprezentanta Polski, zawodnika, który ma naprawdę świetne CV. No fakt, że ma już 41 lat, ale w przeszłości grał w wielu naprawdę bardzo mocnych ligach, chociażby w Turcji, chociażby we Francji, chociażby w Rosji. To jest Michał Ignerski, właściwie grający prezes Igner Home Basket Nysa. Jeżeli chodzi o sytuację Żaran, no to jest nie do pozazdroszczenia, bo nie dość, że mają graczy z urazami, no to ostatnio grają tak zwanym systemem środa-sobota. No i o sytuacji też między innymi właśnie tej trudnej żarskiej ekipy przyglądał się jej Krystian Machalica, który właśnie na tym sobotnim meczu był.
Jakub Derbe, Swiss Krono Żary. Jakub, 25 minut, 35 sekund zagrałeś. Rozumiem, zagrałeś jako zawodnik no, kontuzjowany.
No nie ma co tu oszukiwać. Do tego meczu przystąpiłem ja z kontuzją i nie tylko ja przystąpiłem do tego meczu z kontuzją, także myślę, że te 25 minut to było dzisiaj maksymalna ilość minut, którą mogłem dać od siebie. Starałem się jak mogłem. No nie będę ukrywał, że leki przeciwbólowe w pewnym momencie puściły i bardzo było ciężko gdzieś tam wrócić do tego meczu. No cóż, szkoda tej przegranej, bo nikt się tego nie spodziewał. Staraliśmy się, robiliśmy co było w naszej mocy, ale no przeciwnik dzisiaj się okazał lepszy. Przyjechał no, zawodnik, można powiedzieć, z europejskiej półki. Pokazał, można powiedzieć, nam miejsce w szeregu i tyle.
Przeciwko takiemu Ignerskiemu to się jakoś inaczej gra, bo człowiek chce pokazać, że może?
Znaczy, może nie aż tak. Wiadomo, że Michał Ignerski, zawodnik z naprawdę bardzo dobrą przyszłością koszykarską. No, ale my jak wychodzimy na parkiet, to po prostu wychodzimy po to, żeby wygrywać mecze. Także czy będzie nam przeciwko nas stał LeBron James, czy Michał Ignerski, to dla nas nie ma zbytnie znaczenia. Po prostu wychodzimy po to, żeby wygrać, a kto stoi naprzeciwko nas, to tak naprawdę nas nie interesuje.
Jakub, na koniec zapytam, co to jest w zasadzie za kontuzja i kiedy spodziewasz się powrotu do pełnej sprawności? I też dodam w nawiasie pytanie, czy będziesz pojawiał się tak jak dzisiaj na przykład na parkiecie, mimo kontuzji?
Szczerze, tak na gorąco to ciężko mi powiedzieć, bo też adrenalinka, emocje, to ten ból może nie jest aż taki mocny teraz, ale wiem, że jak wrócę do domu, to na pewno ta noga będzie dawała siebie znaki. A co do mojego powrotu, no to na pewno będę chciał zagrać w kolejnym spotkaniu. Będziemy robić tutaj wszystko ze sztabem medycznym, żeby tą kontuzję jak najszybciej wyleczyć. No jest to kostka, no na pewno koszykarze wiedzą, jaki to jest ból, wiedzą, jak to przeszkadza podczas spotkania, nawet kiedy masz tego tejpa na nodze. No ja będę robił wszystko, żeby być na kolejny mecz gotowy, ale no zobaczymy. Po prostu teraz ciężko mi powiedzieć.
Łukasz Rupczyński, trener BCS z Kronożary. Jaka jest teraz sytuacja zdrowotna? Kto jest kontuzjowany? Kiedy pan się spodziewa jakichś powrotów?
No Nikodem grał z blokadą dzisiaj, odpuściliśmy, podjęliśmy decyzję w przerwie, że nie będziemy ryzykować. Kuba jest to bardzo ambitny człowiek i też chciał Nikodem tak, ale żeśmy odpuścili. Kasper Porada, no nie wiem, to jest dłuższy temat. Maćka też coś Leszczyńskiego boli i niestety trzeba podejmować czasami w takim meczu decyzję. No, my podjęliśmy decyzję taką, że czasami trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Sezon jest długi, playoffy też jeszcze są przed nami, więc dużo jeszcze meczy. Czasami no, brutalnie powiedzieć przy minus 30, no, ciężko się podnieść, ale to daje zawsze jakąś alternatywę dla młodych chłopaków, którzy weszli i próbowali. Próbowali zderzyć się z Michałem Ignerskim, próbowali się powalczyć z Malitką pod koszem. To jest dla nich mega doświadczenie, na pewno. Wierzę, że to zaprocentuje.
Jak pan widzi teraz te najbliższe, no nie wiem, dni, tygodnie, bo też taki maraton meczowy teraz macie.
Ciężko, tak? No, zdecydowanie ciężko. My gramy środa, sobota. Praktycznie do 6 marca gramy środa, sobota, tak? Sam pan widzi, musimy to kleić, tak? I nie może mi się drużyna rozkleić pod względem psychicznym i mentalnym, więc na to musimy zwrócić uwagę i będziemy zwracać uwagę, ale tak jak zwycięstwa zawsze budują, tak jak porażki deprymują. Zawsze ktoś powie, a się z porażki wyciąga wnioski. No i tak, i nie. Natomiast jest problem zdrowotny dosyć spory.
Sięgacie gdzie po zawodników trzecioligowych, czy w ogóle jakichś innych? Kim uzupełniacie skład?
No, uzupełniamy naszymi juniorami trzecią ligą, tak to można powiedzieć. Ci zawodnicy, którzy grają w juniorach w trzeciej lidze, grają w drugiej lidze. Niektórzy zawodnicy też są w składzie, ale ich tam, można powiedzieć, trenowanie i praca na treningach, jeszcze dużo pracy przed nimi, więc też te minuty jest mniej. Natomiast niektórzy mogliby dostać więcej, ale też trzeba na pewne rzeczy sobie zasłużyć. Nawet jak jest wysoka porażka, ktoś zawsze tą szansę dostanie, jak on ją sobie zasłuży.
Michał Ignerski, Igner Home Basketnysa. Pan teraz gra w drugiej lidze. Dla zawodnika o takim doświadczeniu, z taką umiejętnością, know-how, jeśli chodzi o koszykówkę, ta druga liga jest jeszcze jakimś takim wyzwaniem?
Oczywiście, znaczy Basketnysa to jest takie moje dziecko i tutaj wspólnie z przyjaciółmi tworzymy ten klub. Jestem prezesem, jestem zawodnikiem, chciałbym jak najgodniej go reprezentować i tak, żeby o nas było pozytywnie, czy to w Nysie, czy w Polsce. Dlatego staramy się każdy kolejny mecz teraz wygrywać i od połowy sezonu, gdzie żeśmy nieco się wzmocnili, mamy możliwość trenowania przede wszystkim regularnego i widać efekt na boisku. A dla mnie osobiście jest to bardziej forma zabawy. Obiecałem swojej córce, że po ostatniej swojej kontuzji 2 lata temu w Anwilu wrócę na parkiet i moje dzieci, właśnie tutaj syn jest, się mają 10 urodziny i ta wygrana na pewno fajnie będzie smakowała i tata, że jeszcze potrafi biegać, oni są bardzo szczęśliwi i mam nadzieję, że będę dla nich dobrym przykładem.
Panie Michale, pan z klubem chce coś osiągnąć, typu pierwsza liga, czy w perspektywie lat może nawet ekstraklasa, czy na razie druga liga, spokojnie gramy tutaj?
Ja jestem tak nauczony, że do każdego meczu podchodzę, aby go wygrać i wiadomo, jak będziemy wygrywali te mecze, tak być może ten awans nastąpi. Nie mamy na dzień dzisiejszy cel w postaci awansu do pierwszej ligi, bo do tego są potrzebne i przede wszystkim fundusze, organizacja i tego typu rzeczy. Dlatego krok po kroku robimy i zobaczymy, jak to organizacyjnie będzie.
19 minut dzieli nas od godziny 22. Przechodzimy do omawiania kolejnej dyscypliny. Pięciu boiści mają za sobą pierwsze tegoroczne zawody o Puchar Polski. W Zielonej Górze Dżonkowie wprawdzie nie było teraz na weekend całej krajowej czołówki, no ale na najwyższym stopniu podium z przedstawicieli Zielonogórskiego Klubu Sportowego stanęli Natalia Dominiak i Kamil Kasperczak. Dodam, że impreza odbyła się w międzynarodowej obsadzie, a tej rywalizacji pięciobojowej przyglądał się Marek Staniszewski.
Natalia Dominiak, triumfatorka w rywalizacji pań.
Dobrze się czułam, także ten sezon, nie biorę tego do siebie, że już bardzo dobrze mi wyszło, tylko raczej wiem, że stać mnie na więcej i chciałabym w tym sezonie pokazać jeszcze więcej niż teraz, na przykład to pierwsze miejsce na Pucharze Polski, no bo to są zawody kwalifikacyjne. Nie mówię, że są nieważne, bo one również będą brane pod uwagę pod kątem składu na Puchary Świata, więc wypadłam bardzo dobrze i będę czekać na decyzję trenera kadry. Na najbliższe dni no to mamy zgrupowanie w Spale dwutygodniowe, potem sprawdzian kadrowy na 5 km i chyba 200 plus 100. Sezon na pewno będzie ciężki. Na razie jestem zadowolona z tego, w jakiej formie się prezentuję i mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli na więcej, że tych kontuzji w tym sezonie będzie jak najmniej.
A jak oceniasz to, co ma się zdarzyć już wkrótce, to znaczy zmiana formuły rozgrywania zawodów pięciobojowych?
Zmiana formuły to dla nas zawodników jest jakby dużym wyzwaniem, bo nie wiemy, co nas czeka. Tak naprawdę ten sezon będzie taki właśnie testowy. Będziemy sprawdzać, jak ta formuła będzie funkcjonować. Ja jeszcze nie miałam okazji startować w nowej formule, oprócz dzisiejszego dnia, gdzie startowaliśmy w laser run w nowej formule 5 razy 600 metrów. Ten start też jest taki, no bym powiedziała, nowy. Ja dzisiaj startując też zbytnio nie wiedziałam, jak mam siły rozłożyć, jak to będzie wyglądało. Dlatego ten sezon z punktu zawodnika będzie na pewno dużym wyzwaniem, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje i przede wszystkim nauczyć się tego nowego pięcioboju.
Kamil Kasperczak, triumfator w rywalizacji mężczyzn.
Troszeczkę pracy jest jeszcze w biegu, ale to jest spowodowane moimi ostatnimi perturbacjami. Miałem dużo wyjazdów poza Zieloną Górę, treningi uciekały, tutaj troszeczkę problemów zdrowotnych, ale już wszystko jest dobrze i wracam do pełnego treningu, co też dzisiaj pokazałem na zawodach. Jazda konna bardzo fajnie, bez żadnych problemów. Na jedną zrzutkę to jest dopuszczalny margines błędu. Mogę się przyznać, że ostatni raz na koniach siedziałem dopiero na Mistrzostwach Europy, więc miałem 3 miesiące przerwy. No i szermierka, triumf w mojej koronnej dyscyplinie. Bardzo zadowolony jestem z turnieju. Robiłem wszystko z głową, wszystko jak chciałem. Nie było żadnych trafień, które nie były moje, tylko wszystko było ciężko wypracowane i zdobyte przeze mnie.
W twojej najbliższej sportowej przyszłości start w zawodach o Puchar Świata, te pierwsze w Egipcie.
Te zawody tutaj w Dżonkowie to były takie kwalifikacje nasze polskie do Pucharu Świata. Cieszę się, bo tą kwalifikację dzisiaj wywalczyłem. Bilet do Kairu, można powiedzieć, wygrałem. 1,5 miesiąca chyba, czy tam miesiąc z kawałkiem do Kairu. Trzeba ciężko przepracować ten okres, bo tak jak mówię, jest jeszcze troszeczkę rzeczy w biegu na dogonienia, a jednak świat nie śpi, tylko cały czas ciężko trenuje i trzeba nadrobić stracone sekundy na biegu.
Jak oceniasz to, co wydarzy się już wkrótce? Zawody pięciobojowe rozgrywane według nowej formuły.
Nie miałem jeszcze okazji startować w nowej formule. Dopiero dzisiaj mieliśmy kombajn w nowej formule. Śmieszne uczucie, że przebiegnie się już 4 duże pętle i ma się jeszcze w głowie, że trzeba jeszcze jedną przebiec. Ale to są kwestia 2-3 startów i człowiek się do tego przyzwyczai. Najbardziej ciekaw jestem pięcioboju w całej nowej formule, czyli w 1,5 godziny cały finał. Najbardziej mnie smuci fakt, co za 2 lata się stanie, czyli pięciobój bez koni, ale niestety nie mamy na to żadnego wpływu i to jest najsmutniejszy fakt tego wszystkiego.
Tomasz Cygański, szkoleniowiec ZKS-u Dżonków. Bardzo udane dla reprezentantów Dżonkowskiego Klubu Zawody o Puchar Polski.
Pierwsza edycja bardzo udana, Kasperczak w kategorii Open zwycięzcą, Dominiak również. W tej samej kategorii wiekowej, jeżeli chodzi o seniorki, wysoko Ewa Pedyszewska, bo na miejscu 3. Maja Marcinkowska na 2. w klasyfikacji czwórboistów. Michał Jabłoński również na miejscu 3, jeżeli chodzi o U19. Bardzo cieszę się też z postawy Adama Machaja, czy Janka Sikory, Aleksa Lewandowskiego, którzy odpowiednio zajęli 1., 3. i 4. miejsce w klasyfikacji Open. Ola Kasperczak 2., więc naprawdę sporo tych medali mamy tutaj na tej imprezie. To jest taki dobry prognostyk przed kolejnymi Pucharami Polski, bo już z końcem czerwca, początkiem lipca w zasadzie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy do lat 19 i 17 w Krakowie. Następnie przechodzimy jak burza na Mistrzostwa Świata, jeżeli chodzi o kategorii U22, no i oczywiście Puchary Świata po drodze seniorów i seniorek.
Tutaj jeszcze nie były rozgrywane zawody według tej nowej formuły, ale jest to nieuniknione.
Podjęliśmy decyzję, że jeżeli chodzi o kolejne zawody marcowe i kwietniowe, robimy jeszcze w stałej formule, bo mamy taką możliwość i takie prawo, ale już potężne zawody w maju, 10-13 maja odbędą się naprawdę w pierwszy raz w Europie w nowej formule. Oczywiście mówimy teraz o nowej formule zgodnie z przepisami UEPM i tam faktycznie będą jednego dnia eliminacje, drugiego półfinały, trzeciego finały, a więc to będą bardzo dobrze już zrobione zawody i obsadzone, bo na ten termin szykuje się naprawdę potężna ekipa międzynarodowa, ponieważ jesteśmy jedyni tutaj w Europie, którzy tą imprezę w takiej formule, jeżeli chodzi o młodzieżowców i juniorów, będziemy w tej formule to robić, więc tutaj zachodnie ekipy pytają się o to, czy faktycznie taka formuła będzie, potwierdzam tak.
Już tylko niecałe 10 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód będzie jeszcze futbol amerykański. Do Zielonej Góry dotarł już kanadyjski trener Bradley Anderson, który w sezonie 2022 poprowadzi KFA Watahę w rozgrywkach PFL 2. Szkoleniowiec, który miał prowadzić zielonogórski zespół już w sezonie 2020, ale wówczas na przeszkodzie stanęła pandemia. Jest już po spotkaniu z zespołem. Wczoraj takie spotkanie miało miejsce, a o jego szczegółach opowiedział nam prezes KFA Watahy Sebastian Domański.
Tak naprawdę ten Bradley przedstawił całą swoją wizję i na ten sezon, jak widzi i podział obowiązków, jak widzi ten rozwój zawodników, tak? Czyli od czego zaczynamy, gdzie chcemy dojść, od czego tak naprawdę zawodnicy powinni zacząć w tym sezonie. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, przypomniał, że ponownie tak, futbol to jest gra drużynowa, to jest gra błędów, więc nawet jeżeli którykolwiek z zawodników popełni gdzieś błąd na boisku, no to wspólnie działamy jako drużyna, staramy się zarówno ten błąd wyeliminować, wyszukać tych samych błędów po drugiej stronie, a z drugiej strony wspierać tych naszych kolegów na boisku. No cóż, każdemu może się zdarzyć jakiś tam mały wypadek, tak? To jest jednak cały czas dynamiczna gra, cały czas trzeba mieć oczy wokoło głowy, więc mamy się nawzajem wspierać i nawzajem dbać o to, żeby cały czas iść do przodu w tym swoim rozwoju.
Jak zatem ten podział właśnie w sztabie szkoleniowym już taki oficjalny, możemy zdradzić?
Znaczy cały czas mamy to nasze trio polskie plus właśnie ten Bradley, także ten Bradley będzie nadzorował tematy. No w naszym sztabie szkoleniowym też, myślę, możemy też oficjalnie powiedzieć trenerem przygotowania motorycznego, podobnie jak w latach poprzednich, jest Aurelian, wobec czego to na jego barkach spoczywa całe to przygotowanie nasze motoryczne, przygotowanie kondycyjne, tak żeby jak najmniej tych kontuzji nas dotykało. No i to się sprawdziło w latach poprzednich, tak? W zeszłym roku naprawdę mieliśmy dużo szczęścia, że uniknęliśmy poważniejszych kontuzji na boisku. Dwa lata wcześniej były jakieś pojedyncze, no ale to też był taki specyficzny okres, gdzie tego czasu na przygotowania było strasznie mało. Teraz mamy ten komfort, że już od października przygotowania siłowe, teraz wchodzimy w ten etap kondycyjny i lada chwilę wybiegamy już na boisko i zaczynamy to wszystko prowadzić równolegle.
A ta wizja trenera, tak w dużym skrócie, czy zawodnicy jakby też przekonał do siebie zawodników tą wizją?
Tak, raz, że myślę fajne jest to, że trener Bradley przyjechał tu z wizją długoterminową, tak, to nie jest wizja na jeden rok, gdzie znowu byśmy byli postawieni przed faktem, że po roku zmieniamy jakieś podejście, coś, żonglujemy w tym obszarze, to ten Bradley mierzy jednak w dość stabilny aspekt i wdrażanie krok po kroku. To, co on jakby też konsekwentnie wspomina, to duży nacisk na podstawy. Nie możemy ruszyć do przodu, jeżeli nie opanujemy perfekcyjnie podstaw, a jeżeli nie wyuczymy tej pamięci mięśniowej tak naprawdę do konkretnych zachowań na boisku, bo później, jeżeli nie powtórzymy tego samego, co na treningu na boisku, no to wiadomo, że ten wynik tablicowy może być mniej korzystny dla nas. I to jest jeden z elementów. Drugi element to jest jego wizja, jeżeli chodzi o sposób ewaluacji zawodników i pomoc w zrozumieniu ich dobrych i słabych stron, tak żeby znowu się skupić na tym, co warto pielęgnować, jakie ewentualnie naleciałości z poprzednich lat trzeba troszeczkę gdzieś korygować i to też myślę spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zawodników i z dużym pozytywnym odbiorem.
Rozumiem, że jak już trener jest na miejscu, to jakby przejął prowadzenie wszelkich zajęć, tak? To jedna kwestia, druga kwestia, z jakim teraz jakby częstotliwością będziecie trenować?
Teraz już wracamy do trzech treningów typowo boiskowych. Jeszcze do niedawna mieliśmy dwa treningi boiskowe plus cały czas typ siłowniany, czy ten typ siłowniany. głowy. Wracamy na boisko, na razie robimy troszeczkę jeszcze mieszankę, czyli wybiegamy na murawę, trochę jeszcze zajęć też, końcówka zajęć jakby na sali, tych typowo motorycznych. I tak jak wspomniałeś, przejął już kompletnie ten aspekt przygotowań, czyli omawia sobie już z Gonem Tenerskim dokładnie podział i obowiązków, i tego tak zwanego frameworku, czyli co chce, jak chce przeprowadzić każdy trening, co chce osiągnąć na każdym etapie tej części treningowej, i to też zostało przedstawione zawodnikom.
Co wiadomo na temat terminarza, czy są już jakieś konkrety?
Terminarz tak naprawdę już jest dopięty, czekamy teraz tylko na oficjalną publikację ligi, jakby przyszła gorąca prośba z ich strony, że wszyscy razem publikujemy w jednym terminie. To, co możemy zdradzić, to jest myślę najciekawszy aspekt, czyli pierwszy mecz i otwarcie sezonu. Zaczynamy meczem w Zielonej Górze. 9 kwietnia walczymy z Białymi Lwami z Gdańska. Także to będzie drużyna, której jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć na zielonogórskich boiskach. To tym bardziej będzie ciekawy mecz. Obie duże niewiadome. Tak naprawdę każdy ma gdzieś swoje sekrety pochowane i jasy w rękawie pochowane. To, co może być ciekawe, pamiętajmy, że w Białych Lwach przez długi czas grali zawodnicy z Chichołk Gdynia, zaraz po rozpadzie, wobec czego to też jest drużyna, która może nastręczyć sporych niespodzianek na boisku. Są strasznie doświadczeni zawodnicy i strasznie mocni. Także to będzie kolejny dla nas duży sprawdzian tych naszych przygotowań, tych naszych pomysłów, i czy to wszystko fajnie zaskoczy już na samym starcie sezonu.
Czy udało Wam się zakontraktować już jakiegoś zawodnika zagranicznego? Ewentualnie czy jesteście blisko finalizacji takiego kontraktu?
Tutaj parę rozmów już jest dopinanych, czy tak naprawdę parę tych ostatnich kroków wykonywanych. Na pewno w to, co mierzymy, to jest zawodnik wschodnioeuropejski. Mamy już na oku zawodnika, jesteśmy ze wszystkimi tematami jakby dograni. Ostatnie, co nam zostało, to jest taka mała niespodzianka dla nas, po której też, się uczymy, mianowicie od momentu, kiedy zostaliśmy Polskim Związkiem Sportowym i podlegamy oficjalnie pod IFAF, czyli pod Federację Futbolową. Również Ukraina podlega pod IFAF, wobec czego najpierw musimy spełnić procedury transferu międzynarodowego, dostać list czystości zawodnika, a potem może przyjechać do Zielonej Góry i już dołączyć do składu.
Czyli rozumiem, będzie to Ukrainiec, a oprócz tego jeszcze gdzieś będzie ktoś może z innego kraju?
Tak jest, dokładnie. Czyli mamy już, powiedzmy, tego wschodnioeuropejskiego zawodnika. No i tutaj dopinamy tematy tego naszego tak zwanego importa w szeroko rozumianym znaczeniu, czy to będzie import europejski, czy import amerykański, ale mamy już też niemalże to na ostatnim etapie dopinania.
Tyle prezes klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra Sebastian Domański. Jak słyszeliśmy, trener z Kanady już jest, zawodnicy zagraniczni niedługo będą, no a sezon startuje już w kwietniu. Patrzę na zegar, już tylko zaledwie 3 minuty dzielą nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód ze wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.